Janusz Merc, dzień dobry, rozmowa dnia. Dzisiejszym moim i waszym gościem jest Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, trzecia droga, kandydat na europosła. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, afera związana z Funduszem Sprawiedliwości. Czy Dariusz Matecki, zachodniopomorski poseł suwerennej Polski, może stracić immunitet?
Mam nadzieję, że tak. I chciałbym, żeby to się stało wcześniej niż później, bo to jest ogromna afera, która toczy nie tylko suwerenną Polskę, ale również cały obóz poprzedniej władzy, czyli Prawo i Sprawiedliwość. To, w jaki sposób były wydatkowane środki z funduszu, w jaki sposób niecelowo, uznaniowo, pod kampanię wyborczą, mam nadzieję, że zajmie się też tym również Państwowa Komisja Wyborcza i przetnie to, co się działo. I cała ta afera przede wszystkim zostanie wyjaśniona, a wszyscy winni zostaną rozliczeni, w tym również Dariusz Matecki, który moim zdaniem posłem nie powinien w ogóle być.
Będzie takim pan fajterem w Brukseli w przypadku, gdy mieszkańcy lubuskiego i zachodniopomorskiego wybiorą pana w nadchodzących wyborach?
No ja przede wszystkim idę, jeżeli będzie taka wola wyborców, z kilku względów. Przede wszystkim patrzę, że te wybory są bardzo istotne z punktu widzenia obecnej sytuacji Europy w toczącym się konflikcie za naszą wschodnią granicą. I myślę, że to są ważne wybory dla nas, ponieważ określą pozycję Polski na przyszłość w Unii Europejskiej. Jak ta Unia Europejska będzie się zmieniała? Czy będzie tak bardzo ambitna, a może jednak trochę wyhamuje, jeśli chodzi o Zielony Ład? Ja bym był za tym, jak będzie postrzegana wspólna polityka rolna, czy Polska będzie państwem, które będzie mogło polscy rolnicy produkować, hodować, czy bezpieczeństwo żywnościowe będzie priorytetem, czy bezpieczeństwo dla Unii Europejskiej również będzie pierwszoplanową sprawą w następnych latach, jak również powrót do takiej wspólnoty gospodarczej, a uciekanie od tych światopoglądowych, niepotrzebnych sporów, dyskusji, bo one w żaden sposób nie cementują nas jako jeden organizm.
Jeździ pan na różne spotkania przed wyborami, wspólnie z Michałem Kamińskim. O co ludzie głównie pytają?
O co głównie pytają? No, pytają nas o sprawy gospodarcze, pytają nas o bezpieczeństwo, czy my jesteśmy bezpieczni, czy to się nie będzie dalej w jakikolwiek sposób rozlewało, czy tutaj działania ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będą skuteczne. To jest temat, ale pytają też o bardzo bieżące sprawy, jeśli chodzi o gospodarkę, bo niepokoją ich informacje dotyczące zwolnień, zwalniania jak gdyby w gospodarce. Pytają nas o tym, jak to będą, czy te fundusze, które teraz później przyszły z KPO, czy one będą miały szansę wydatkowania. Ale przede wszystkim rozmawiają o nas, o tych swoich normalnych ludzkich obawach, chcą rozmawiać, zaczepiają nas i mówią, że dobrze, że startujemy, dobrze, że jesteśmy pewną alternatywą dla tych dwóch bardzo ze sobą spolaryzowanych środowisk, mówię tu o Koalicji Obywatelskiej i Prawo i Sprawiedliwości, bo tak naprawdę Polacy jednak mimo wszystko mają swój rozum i mam nadzieję, że potrzebują tego, kto będzie łączył, kto będzie próbował sklejać tę scenę polityczną, bo ten podział, który był przez te 8 lat, naprawdę do niczego dobrego nas nie doprowadził.
No, pytają na przykład o CPK, pracę komisji śledczych, czy wpływy rosyjskie.
Jeśli chodzi o komisję, jak najbardziej tak, chcą, żebyśmy rozliczyli. Zresztą to była nasza obietnica. Natomiast musimy zrobić to zgodnie z prawem i tutaj pojawiające się kolejne odsłony różnego rodzaju afer są tym elementem, że my nie zostawiliśmy tego, nie zamietliśmy tego pod dywan. Natomiast w sprawach gospodarczych, no pytają mnie na przykład o zachodnie obejście Szczecina i co z drogą ekspresową S6. I to dobra informacja, bo myślę, że po 14 czerwca pojedziemy już obwodnicą Koszalina, bo to jest naprawdę uciążliwe. Pytają co z kolejami, co z połączeniem Poznań-Szczecin, czy tam są opóźnienia, pytają o modernizację lotniska. No to są rzeczy, które nas tutaj mocno interesują z punktu widzenia naszego regionu i to jest normalne. Ja to bardzo lubię takie dyskusje. Tak samo jeżeli chodzi o obronność, pytają na przykład o modernizację naszego największego lotniska wojskowego w Świdwinie, gdzie już za 3 lata wylądują pierwsze F-35.
Co z Zielonym Ładem? Po wyborach zmieni się, czy ewentualnie zniknie i prace rozpoczną się od nowa?
Ja myślę, że Europa poszła o jeden, a może nawet dwa mosty za daleko w tej swojej ambicji. Europa musi zrozumieć jedno, że świata nie zbawi, jeśli chodzi o cele klimatyczne. bo wiemy, za ile my jesteśmy odpowiedzialni za efekty cieplarniane. Natomiast Europa musi być ambitna, ale dostosowując to do możliwości poszczególnych krajów w danym momencie. Polska ma w pewnych obszarach duże tematy do zrobienia. Mówię tu choćby o energetyce, która jest cały czas bardzo mocno zdominowana przez węgiel. I my musimy mieć na to czas i my musimy móc to zrobić ewolucyjnie, a nie płacić za to kary, bo w ten sposób Polacy będą eurosceptykami, nie będą entuzjastami takich zmian. Tak samo w rolnictwie. Dobrze, że udało się wycofać pewne niekorzystne elementy Zielonego Ładu. Nie możemy tego mieć w przyszłej perspektywie. Za chwilę polska prezydencja. My musimy walczyć o takie rolnictwo, które będzie przede wszystkim dawało w Europie bezpieczeństwo, dobrą żywność i rolnicy w Europie będą hodować i uprawiać, a nie będziemy ściągać tego z Ukrainy czy z innych części świata. My jesteśmy samowystarczalni i jesteśmy w stanie dużo jeszcze eksportować. Dlatego tak musimy patrzeć. Europa musi wrócić do korzeni gospodarczych.
Obrazki w telewizji pokazują nam, że ciągle trwa kryzys na granicy białoruskiej i praktycznie nic się nie zmienia po zmianie rządów.
Ten kryzys, bym powiedział, nawet się nasilił w ostatnich tygodniach ze względu na zmasowane akcje służb białoruskich, rosyjskich, którzy na naszą wschodnią granicę widać napór. Rosji ewidentnie zależy na tym, żeby tą sytuację w Polsce destabilizować. Te podpalenia, które też widać, że nie są przypadkowe. Cyberataki przecież na Polską Agencję Prasową, to nie jest wszystko przypadkowe. To jest zmasowana już w pewnym rodzaju swoista wojna, ale przeniesiona jak gdyby w te sfery elektroniczne, no ale też i na granicę. My musimy wzmocnić granicę, tam zdecydowanie bardziej wspomóc służby i wojsko, bo Polacy muszą się czuć bezpieczni. To jest naturalna rzecz, do której obecny rząd będzie dążył i będzie wszelkimi możliwymi środkami do tego na pewno to zrobi.
A co zrobić w praktyce, jeśli taki imigrant się przedziera na teren Polski? Strzelać do niego, tak jak powiedział poseł Konfederacji Dobromir Sośniarz?
No na pewno nie, bo względy humanitarne mają oczywiście swoje znaczenie. Natomiast jeżeli to jest imigrant, który ma, nie wiem, 20 lat i pochodzi z krajów, które nie są w żaden sposób zagrożone albo wojną, czy ucieka, jest uchodźcą, no to musimy podchodzić do tego zdecydowanie stanowczo. Natomiast wydaje mi się, że też po ludzku, niech nie możemy się stosować tak drastycznych elementów pushbacków jak poprzednio, musimy być zdecydowani, a jednocześnie humanitarni. Połączenie tych dwóch rzeczy nie jest łatwe, no ale wydaje mi się, że konieczne.
Te pushbacki pomimo zmiany władzy no, ciągle są obecne.
Panie redaktorze, nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. W Polskę zalała fala imigrantów, którzy są ściągani na siłę, zachęcani przez Rosję i Białoruś po to, żeby destabilizować sytuację. Nie wolno. Nasza granica musi być bezpieczna, a nasze służby muszą mieć pełne wsparcie ze strony państwa. Tak samo i są teraz te strefy buforowe. To nie jest najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia gospodarki, samorządu. Rząd musi znaleźć te środki na zrekompensowanie tam strat gospodarczych, no bo z jednej strony rozumiemy konieczność, z drugiej strony musimy zrozumieć też tych przedsiębiorców i tych, którzy tam pracują, mieszkają na co dzień. Czyli niełatwe zadanie, ale wydaje mi się, że wiemy, jak to zrobić i trzeba to po prostu zrobić. Ale granica Polski musi być bezpieczna i szczelna.
Dosyć kiepsko zapowiada się frekwencja w nadchodzących wyborach. Nie należałoby przemyśleć rozwiązania dotyczącego głosowania przez internet?
Ja jestem jak najbardziej wielkim orędownikiem głosowania przez internet. Mamy tyle już nowoczesnych systemów zabezpieczających, które umożliwiają to. Moglibyśmy przecież przez pułap, czy też przez aplikację, nie wiem, M-Obywatel, jeżeli byłaby rozszerzona o taką możliwość, jak najbardziej tak. To nie jest nic wyjątkowego, żebyśmy mieli taką możliwość. W ten sposób poprawilibyśmy na pewno frekwencję. Społeczeństwo czułoby się bardziej obywatelskie, no bo jeżeli nie wiem, ile będzie ta frekwencja, chciałbym, żeby była jak największa, ale jeżeli to 35-40% zdecyduje o przyszłości, o wyborze tych kandydatów, którzy będą reprezentować Polskę, to czy to będzie tak naprawdę do końca wiarygodne? Ja chciałbym, żeby Polacy jednak korzystali ze swoich praw, ale i też byli obowiązkowi.
Kryzys demograficzny w Polsce, no oczywiście nie tylko w Polsce. Macie jakiś pomysł na wzrost dzietności Polaków?
Widać, że program 500 czy 800 plus nie poradził sobie z tym. Dzisiaj trzeba znaleźć inne sposoby. To, co w Ministerstwie Technologii i Rozwoju pracujemy nad tym 0-procentowym kredytem mieszkaniowym, zapewnieniem miejsc w żłobkach, w przedszkolach, bezpieczny powrót do pracy i jasna przyszłość, to jest coś, co może spowodować,
panie pośle, ja przerwę panu, 0 2% kredytu, to wszyscy zapłacimy za ten kredyt, a poza tym wzrosną ceny mieszkań.
Panie redaktorze, i tu jest właśnie znaleźć rozwiązanie, żeby nie było tak, że deweloperzy od razu przekują to na ceny mieszkań. Tu jest odpowiedzialność nasza, żeby znaleźć taki sposób, żeby tali nagle wzrostu cen nie było. Ale jeżeli, panie redaktorze, my za to zapłacimy, prawda, ale jeżeli my na to nie zapłacimy, to nas więcej nie będzie. Jak nas więcej nie będzie, to nie będą potrzebne szkoły, żłobki, będziemy mieli problem z miejscami pracy, w zakładach pracy. To jest konieczne, panie dyrektorze. Ja nie mam żadnej wątpliwości. Za kilka lat nas może być o kilka milionów mniej, a emerytów kilka milionów więcej. Kto będzie na to pracował? Jeżeli nie będzie Polaków, będziemy musieli ściągać kogoś innego. Ja wolałbym, żeby to byli Polacy.
Czy niedobrym rozwiązaniem byłoby mieszkania komunalne, czy TBS-y?
Znaczy ja myślę, że mieszkania na wynajem, mieszkania komunalne jak najbardziej muszą być, znaczy my musimy mieć komplementarną ofertę. Musimy mieć ofertę dla tych, których stać na to, czyli żeby mogli wybudować ze wsparciem państwa, tych, którzy tych nie stać, żeby mogli wynająć, a tych być może jeszcze też komunalne muszą być, które zabezpieczą tych najuboższych. Dlatego my musimy naprawdę patrzeć szerokotorowo na wiele grup społecznych i zastanawiać się, żeby dać im szansę, bo młodzi ludzie mają pewien okres, kiedy mogą mieć te dzieci. Później pewnie już będzie coraz to trudniej. Dlatego też konieczne jest konkretne działanie, które powodują, że ci młodzi ludzie nie wyjadą z Polski, będą chcieli zakładać rodziny, będą chcieli zakładać swoje działalności gospodarcze i przede wszystkim będą czuli się tu bezpiecznie i będą widzieli w tym kraju, w naszej Polsce, szansę na życie, dostatnie życie i spokojne.
I na koniec bardzo pana poproszę o odpowiedzi, tak czy nie, na trzy pytania. Możemy tak się umówić?
Oczywiście, panie redaktorze.
Związki partnerskie, tak czy nie?
Tak.
Likwidacja ferm norek i lisów na futra.
Nie.
PiS wygra wybory europejskie?
Na pewno nie.
Dziękuję serdecznie. Gościem rozmowy dnia był Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzecia Droga, kandydat na europosła. Dziękuję.
Dziękuję. Życzę dobrego dnia.